Złamana została biskupia omerta. Czterech hierarchów zbuntowało się publicznie przeciw próbie zakłamania prawdziwych przyczyn odejścia arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, na którym ciążą poważne zarzuty. Czy to zapowiedź zmian w polskim kościele?
Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.
Dzień dobry ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C w Krakowie. Mówi Państwu Michał Kuźmiński. Dzisiaj ze mną w studiu redaktor, publicysta i szef działu Wiara w Tygodniku Powszechnym Artur Sporniak. Dzień dobry.
Cześć, witam Państwa.
W najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego tekst Artura Sporniaka pod tytułem Siła Bezbronnej to ten numer Tygodnika Powszechnego, na którego okładce zobaczą Państwo Justynę Gotkowską, ekspertkę do spraw bezpieczeństwa z Ośrodka Studiów Wschodnich, która opowiada o tym, jak NATO pod wpływem tego, co się dzieje w Rosji, pod wpływem groźby powrotu Donalda Trumpa, wraca z dalekiej podróży. NATO silne jak nigdy. To okładka najnowszego Tygodnika Powszechnego, w którym zobaczą też Państwo temat tygodnika, pióra Łukasza Lamży, który rozlicza nas, tych dobrych, tych, którzy w pandemii zachowywali się należycie, przestrzegali wszystkich reguł, z tego, czy na pewno wszystko robiliśmy tak, jak najlepiej można było robić i, co najważniejsze, jakie wnioski z tego wyciągnąć na przyszłość, a to z okazji okrągłej czwartej rocznicy ogłoszenia pandemii. Już pewnie o tym częściowo zapomnieliśmy, ale jak pisze ksiądz Adam Boniecki, to jeszcze nie jest sprawa załatwiona raz na zawsze. Zapraszamy Państwa do wspomagania Tygodnika Powszechnego na wszelkie możliwe sposoby. Zapraszamy do przekazywania 1,5% Fundacji Tygodnika Powszechnego, a w portalu tygodnikpowszechny.pl na hasło podcast czeka na Państwa zniżka. Tymczasem, Arturze, co się właściwie wydarzyło? Papież przyjął rezygnację arcybiskupa kamieńsko-pomorskiego Andrzeja Dzięgi 4 lata przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego. Arcybiskup Dzięga napisał do księży list, w którym tłumaczył to swoim stanem zdrowia.
Tak, że poprosił papieża o wcześniejszą emeryturę i papież się zgodził ze względu właśnie na jego stan zdrowia. I oczywiście to bardzo wzburzyło opinię publiczną, publicystów katolickich. Rozgorzała dyskusja w internecie przypominająca tą niechlubną działalność arcybiskupa Dzięgi, bo on należy do, można powiedzieć, chyba był największym hamulcowym reform Kościoła w Polsce. No i właśnie, i dość niespodziewanie, bo ogłoszenie jego dymisji nuncjatura podała w sobotę. On już chyba miał list do księży przygotowany właśnie, w którym tak ładnie tłumaczył swoje odejście stanem zdrowia. I w niedzielę w ferworze tej dyskusji nagle się pojawił wpis pomocniczego biskupa tarnowskiego Artura Ważnego, dość enigmatyczny, ale on był bardzo w kontekście zrozumiały. Mhm. Znaczy tam się nie pojawiło w tym wpisie na Facebooku nazwiska arcybiskupa, ale on był taki mocno podkreślający, że znowu ofiary zostały pominięte, znowu są traumatyzowane.
Pisał tam, że czuje pomieszanie ze sobą, gniew, złość, wstyd, brak zgody, prawda?
Tak, i to było takie zaskakujące, bo ten głos przełamywał no właśnie taką omertę, czy taki niepisany zakaz wzajemnego krytykowania się publicznie w polskim episkopacie. Ten zakaz ma źródła oczywiście, czy ten zwyczaj, zły zwyczaj od razu powiedzmy, bo to stwarza wrażenie, że episkopat jest jakiś jednomyślny, że tam nie ma dyskusji, że to jest jakieś jedno ciało zwarte, no i właśnie też kryjące swoje różne błędy. No i właśnie wszyscy byli zaskoczeni, że jednak to zostało złamane. Mało tego, w poniedziałek kolejne głosy się pojawiły, też co ciekawe biskupów pomocniczych, trzech kolejnych. I to było zastanawiające właśnie, dlaczego nie ta wierchuszka episkopatu, czyli ci najważniejsi arcybiskupi, czy wręcz mamy dwóch kardynałów, dlaczego nie oni, a odezwali się upomnieli się o ofiary skrzywdzone biskupi pomocniczy.
Pozwól, że ci na chwilę wejdę w słowo, bo o tej polityce czy dyplomacji episkopatu zaraz jeszcze porozmawiamy i spróbujemy rozwikłać, co tu się właściwie wydarzyło, ale przypomnijmy, o co właściwie chodzi, jakiego rodzaju zarzuty, o których wspomniałem na początku, ciążą na arcybiskupie Dziędzę, znanym, wspomniałem na początku o pandemii, z takiego spektakularnego stwierdzenia dotyczącego podawania w czasie pandemii komunii do ust, że Chrystus nie roznosi zarazków ani wirusów, ale to chyba nie o to chodzi. O przypadkach molestowania w kościele arcybiskup raczył powiedzieć, należy pamiętać, że w tych sytuacjach mamy z reguły słowo przeciwko słowu. To tego rodzaju zarzuty o bagatelizowanie, ukrywanie, tuszowanie przypadków molestowania seksualnego przez podległych sobie kapłanów ciążą na arcybiskupie, prawda?
Tak, arcybiskup Dzięga wręcz był mistrzem tuszowania przypadków krzywdzenia. Podległych mu księża krzywdzili nieletnich. On to tuszował w sposób, można powiedzieć, doskonały, bardzo skuteczny w każdym bądź razie i bardzo, bardzo długo potrafił na przykład przeciągać prowadzone sprawy, które mimo wszystko wychodziły. Zagadka jest taka, że on jest profesorem prawa kanonicznego, kiedyś wykładał na Kulu i świetnie to prawo kanoniczne zna. I no, bardzo umiejętnie wykorzystywał tą swoją wiedzę do tego właśnie, żeby bronić, ukrywać tych księży, którzy krzywdzili osoby. I ostatecznie Watykan prowadził dwa śledztwa wobec Dzięgi. Jedno dotyczyło jeszcze czasów, gdy był biskupem sandomierskim. W 2006 roku wyszło na jaw, że ministrant 12-letni był zgwałcony przez księdza proboszcza. Dzięga tego proboszcza natychmiast przeniósł na drugi koniec diecezji i na przykład pozwolił mu dalej być katechetą w szkole podstawowej. Natomiast gdzieś w trakcie śledztwa te zeznania chłopca zostały zagubione, w cudzysłowie. I to był jeden proces. No, już sama data świadczy o tym, jak to było skutecznie robione, 2006 rok. Natomiast chyba bardziej drastyczna sprawa dotyczy księdza Andrzeja Dymera, o którym jest od wielu lat głośno. On już nie żyje, w 2021 roku zmarł. I on do końca był właściwie bardzo skutecznie broniony przez Dzięgę. To był ksiądz z diecezji szczecińskiej. Tam bardzo intensywnie działał jako taki ksiądz biznesmen i chyba dlatego głównie Dzięga tak go bronił. Natomiast on był takim drapieżcą, prawdziwym drapieżcą seksualnym. Na sumieniu ma kilkadziesiąt, o ile nie ponad 100 ofiar. Chłopców zgwałconych i ten proces przez media został okrzyknięty najdłuższym procesem Kościoła. On trwał prawie 25 lat, w tym Dzięga go przez kilkanaście lat właśnie tak przeciągał, tuszował, ukrywał. W spółce z innym arcybiskupem w naszym episkopacie znanym właśnie z takiej działalności, czyli z arcybiskupem Głodziem. Oni stanowili taki bardzo skuteczny niestety tandem w tuszowaniu. Właściwie ten Dymer, on do końca życia zajmował wysokie stanowiska tuż przed śmiercią, co też było takie, wydaje mi się, cyniczne. Został zdjęty ze stanowiska przez Dzięgę. On tłumaczył, że porozmawiał wtedy z ofiarą i rzeczywiście porozmawiał z ofiarą, obiecał, że ściągnął Dymera ze stanowiska, ale on po paru dniach zmarł, więc jakby świadomie chyba myślę, to zostało w takim czasie zrobione. Także ludzie, którzy przejmują się osobami skrzywdzonymi w kościele, mieli powody do gniewu, do bycia zbulwersowanymi. Właśnie tym listem Dzięgi do księży, fałszywie po prostu przedstawiającym powody jego wcześniejszej dymisji.
To się chyba rzeczywiście jeszcze nie zdarzyło, żeby tak otwarcie wystąpili biskupi przeciwko swojemu koledze z episkopatu.
Tak, i powiem, że Tygodnik dowiedział się, że to też zainteresowało bardzo nuncjaturę.
Aha.
Nie powiem szczegółów, bo jakby nie mogę, ale rzeczywiście to też chyba zaskoczyło nuncjusza i też wiemy, że interweniowali biskupi no, zajmujący poważne stanowiska w episkopacie. Też nie bardzo możemy powiedzieć nazwiska, chociaż właściwie jeden to jest biskup funkcyjny, arcybiskup Wojciech Polak jest delegatem episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży i on no, jakby w gestii tych jego działań jest, żeby właśnie interweniować w takich sytuacjach i on to z całą pewnością interweniował, ale również inni i dlatego też nastąpiło drugie dziwne wydarzenie, takie niespotykane w polskim kościele. Nuncjatura w poniedziałek, czyli po dwóch dniach od wydania pierwszego ogłoszenia, oświadczenia, wydała drugie uzupełniające, w którym wprost podała przyczyny, dlaczego Dzięga idzie na wcześniejszą emeryturę właśnie w następstwie prowadzenia dochodzeń przez Watykan związanych z, tutaj wspomina to oświadczenie nuncjatury o dokumencie papieskim Vos Estis Lux Mundi. To jest dokument, który szczegółowo sformułował normy właśnie prowadzenia śledztw wobec biskupów, którzy tuszują przypadki pedofilii.
Mhm.
Więc jakby no zdemaskowali ten misterny plan arcybiskupa Dzięgi wybielania swojej osoby.
To nie wszystko, co dla Ciebie mamy. Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem podcast.
Na jakim dzisiaj etapie jest proces rozliczania kościelnych decydentów winnych ukrywania sprawców molestowania nieletnich? Opisujesz w swoim tekście następstwo wypadków. Wspominasz o tym, że około 2020 roku dykasteria do spraw biskupów doznała pewnego wzmożenia w relacjonowaniu przebiegu takich postępowań przeciwko
biskupom. Tak, dlatego, bo właśnie ten dokument Vos Estis Lux Mundi papieża Franciszka, on się pojawił w 2019 roku. I jakby w następnym roku został zastosowany i co ciekawe, przede wszystkim do Kościoła polskiego. To znaczy, można porównując procesy w Polsce, jakie były prowadzone z procesami w innych częściach świata, no, powiedzieć, że u nas one były dość wzmożone, bo tych potem wyroków pojawiało się no, wręcz kilkanaście w ciągu tych dwóch lat, w roku 2020-2021. Dowiadywaliśmy się, bo były takie oświadczenia właśnie nuncjatury, o karach. One z takiej normalnej perspektywy zewnętrznej były symboliczne, bo na przykład biskupi, którzy tuszowali przypadki pedofilii wśród swoich księży, dostawali zakaz publicznego sprawowania mszy, czy jakąś pokutę, którą mieli odprawiać, czy nieokreśloną kwotę pieniędzy mają przekazać na pomoc dla skrzywdzonych. A mimo to, że no właśnie z takiego normalnego, zewnętrznego punktu widzenia te kary były symboliczne, wobec krzywdy, jaka się dokonywała w kościele, to w 2021 roku, jak biskupi polscy pojechali na taką tradycyjną wizytę ad limina, co 4 lata mniej więcej każdy episkopat odwiedza Watykan i tam zdaje sprawę ze swojej działalności duszpasterskiej. No więc to akurat wypadło w 2021 roku, w październiku nasi biskupi pojechali. I no, media wieszczyły, że dostaną bardzo mocną reprymendę właśnie za to, że tych przypadków jest tak dużo biskupów tuszujących i karanych. Tymczasem okazało się, że skarga przewodniczącego episkopatu, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, złożona na ręce ówczesnego prefekta kongregacji do spraw biskupów, która właśnie zajmowała się karaniem, rozpatrywaniem tych przypadków i nakładaniem kar na biskupów też polskich, no, odniosła dziwny taki rezultat. To znaczy biskup, arcybiskup Gądecki się poskarżył, że ci biskupi karani, no to spada na nich taka infamia, już do końca życia są przez media, doświadczają takiego ostracyzmu. I to jest bardzo niesprawiedliwe, bo przecież księża pedofile po 5 latach, czy tam po kilku latach wychodzą z więzień i mają, prawda, czystą kartę, co nie jest prawdą, ale położył nacisk, że pedofile są czasowo karani, prawda, ich kara jest czasowa, natomiast ci biskupi odsyłani na przykład na wcześniejsze emerytury, co nie jest, wydaje się...
A nie wsadzani
jakąś,
do więzienia,
no
prawda?
Właśnie, no. Że ta kara jest bezterminowa, trwająca do końca życia, oni są no, przekreślani właśnie w takiej rzeczywistości społecznej. Co ciekawe, że kardynał Ouled, który był właśnie wówczas przewodniczącym owej dykasterii, bardzo się przejął tą skargą, o czym powiadomił po powrocie z Watykanu właśnie arcybiskup Gądecki. No i zauważamy, że rzeczywiście przynajmniej ogłaszanie kolejnych wyroków no już nie miało miejsca później. Mhm. To znaczy rzeczywiście tam się dziennikarze zorientowali, że trwają co najmniej 4 procesy. Watykan prowadzi 4 procesy wobec 4 biskupów. No i była cisza długo. Okazało się, że jednak 2 z tych 4 biskupów zostało osądzonych. To był legnicki biskup Stefan Cichy i radomski Henryk Tomasik. Ale tylko dlatego się opinia publiczna o tym dowiedziała, ponieważ Watykan nikogo nie poinformował oprócz skrzywdzonych, którzy zostali objęci prowadzeniem tych procesów, właśnie, czyli skrzywdzonych przez tych księży, których działalność tuszowali owi biskupi. I w związku z tym oni się poskarżyli mediom, że tak jest. No i wiemy o tych 2, o Stefanie Cichym i Henryku Tomasiku, od ofiar, że zostali znowu, nie wiemy jak, pewno znowu symbolicznie ukarani. Teraz wiemy właśnie o arcybiskupie Dziędze, że został no, też bardzo symbolicznie ukarany, czyli karą, która odsyła go na wcześniejszą emeryturę.
Biskupia emerytura w Polsce nie jest głodowa, prawda?
Nie jest głodowa, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w swojej karierze arcybiskup Dzięga otarł się o ordynariat polowy. Tam był kanclerzem kurii polowej przez jakiś czas. Otrzymał w związku,
zresztą u Głodzia, prawda?
Otrzymał, tak, otrzymał w związku z tym stopień oficerski. Potem, jak się prześledzi jego karierę, to ten stopień został, on chyba został pod pułkownikiem. Ostatecznie podniesiony ten stopień został do pułkownika. No to wiemy, że emerytura pułkownicka dzisiaj no nie jest małą emeryturą. To nie jest głodowa emerytura. Ona wynosi no, co najmniej... No,
okej. Okay.
Tak, no nie jest to średnia krajowa. Mm-hmm. Jest co najmniej 2 albo 3 tak. Średnie krajowe.
Kawalerka na peryferiach to pewnie też nie tak. Jest jego los, prawda?
Więc on oprócz emerytury kościelnej, która też nie jest mała, będzie dostawał właśnie emeryturę wynikającą ze stopnia pułkownika Wojska Polskiego.
Mamy dla Ciebie o wiele więcej. Dużo czytania czeka w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku.
Pojawiło się ważne nazwisko, arcybiskup Gądecki. Również w tym numerze tygodnika piszesz o tym, że właśnie kończy on sprawowanie funkcji przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Lada chwila przed nami, teraz w marcu, ważne posiedzenie plenarne episkopatu i wybory na najważniejsze stanowiska w prezydium episkopatu. Czy tu jest jakiś związek? Podrzucasz w swoim tekście taki ślad, dlaczego to biskupi pomocniczy zabrali głos w sprawie arcybiskupa Dzięgi. Biskupi pomocniczy nie mogą kandydować na te czołowe stanowiska, więc trudno im tutaj zarzucić, że robili to w ramach jakiejś przepraszam, być może jest to nieadekwatne stwierdzenie, a być może właśnie wprost przeciwnie, kampanii wyborczej. Czy jest tu jakiś związek? A z drugiej strony, czego się spodziewasz? Czy spodziewasz się zmiany w tym, co teraz wydarzy się na forum Episkopatu Polski?
Znaczy, można by się spodziewać zmiany w podejściu czy w mentalności. To zwykle się dzieje przy zmianach pokoleniowych. trochę ta zmiana, która nastąpi teraz, ona będzie mieć wymiar trochę pokoleniowy, to znaczy to młodsze pokolenie otrzyma te najwyższe stanowiska, czyli przewodniczącego episkopatu i jego zastępcy, też sekretarza. Ale czy to będzie zmiana mentalności taka widoczna bardzo i czy my ją odczujemy w funkcjonowaniu Kościoła? Boję się, że niestety to jest płonna nadzieja. Mhm. Znaczy ja w tym tekście o arcybiskupie Dziędzę zabierałem się za pisanie jako takiego właściwie czarnego trochę portretu. Natomiast okazało się, że w trakcie zbierania materiału właśnie skontaktowałem się z tym biskupem pomocniczym tarnowskim Arturem Ważnym i on mi opowiedział o kulisach tego swojego wpisu na Facebooku i wpisów jego kolegów z episkopatu, również biskupów pomocniczych.
Lubelski biskup Adam Bab, Siedlecki Grzegorz Suchodolski, Legiński Piotr Wawrzynek.
Zgadza się. I wszyscy oni, co ich łączy, to jest ciekawe. Aha. Wszyscy oni spotkali się z osobą skrzywdzoną, która występuje publicznie pod pseudonimem Tośka Szewczyk i to jest osoba, która robi niesłychanie dobrą jakby w tej chwili robotę. To znaczy, ona została rzeczywiście skrzywdzona, ale bardzo jakby zależy jej na rozmawianiu z biskupami, więc na pewno ją to dużo kosztuje, ale jest bardzo w tym wytrwała i rozmawia z nimi w sposób inny niż można byłoby się spodziewać i niż obawiają się zwykle biskupi. To znaczy nie przychodzi z pretensjami, nie przychodzi z żalem. Ona chce im pokazać, co ją spotkało i co można w związku z tym, czy trzeba wręcz zmienić w Kościele. To znaczy ona trochę przychodzi jako ekspertka, szalenie doświadczona. Ale ekspertka rozmawia z nimi bardzo spokojnie, bez jakichś pretensji i potrafi im otwierać oczy i potrafi im pokazywać tą rzeczywistość, którą doświadczają ci najmniejsi, te osoby właśnie skrzywdzone w Kościele, o których mało kto pamięta i którymi się do tej pory jednak episkopat poza wyjątkami kilkoma nie zajmuje. I przez to ona robi bardzo dobrą robotę, to znaczy ona zmienia mentalność tym biskupom, więc jeżeli mamy mieć jakąś nadzieję, to właśnie w takich działaniach oddolnych, przez takich, ja tu się posłużyłem takim, bo to mi się od razu narzuciło, obrazem biblijnym, właśnie takiego Dawida, który walczy z Goliatem. Tu Goliatem nie są biskupi, tylko ich mentalność, aha, bardzo taka zatwardziała, zaskorupiała. I ten Dawid, ta Tośka Szewczyk potrafi tą mentalność zaskrupiałą im burzyć. I ja mam, mówię, nadzieję, chociaż już się spotkałem z takim też, z taką krytyczną uwagą, że i znowu na tych właśnie bezbronnych, na tych skrzywdzonych ten Kościół wisi. Znowu oni mają go ratować, a nie ci, którzy rządzą. Co więcej, to też daje do myślenia.
Tak, co więcej, dość wysokie są te wymagania, jeżeli chcecie z nami, bo to tak trochę można by odwrócić i powiedzieć, dobrze, jeżeli wy skrzywdzeni chcecie w ogóle dostąpić naszych biskupich progów, to musicie przyjąć pewien język, prawda, spokornieć, nie mówić o swojej krzywdzie, nie przychodzić z żalami, tylko dostosować się do naszego progu rozumienia rzeczywistości. To budzi sprzeciw.
No tak, ale już ziarno zostało zasiane, już jest kilku biskupów, nawet więcej, bo ona się spotkała, jak tam właśnie biskup Artur Ważny wyliczył, w sumie z 9 udało jej się dotrzeć do 9 biskupów. Wiemy, że działa i stara się intensywnie działać arcybiskup właśnie Polak jako ten delegat. On ma grupę, to nie jest tak, że się w polskim kościele nic nie dzieje, tylko to jest działalność taka trochę partyzancka, napotykająca duży opór, inercję ze strony biskupów ordynariuszy. Może to coś się zmieni, jeśli przyjdzie młodsze pokolenie ludzi, którzy zdają sobie sprawę, że bo oni już doświadczają przez większy okres czasu bycia biskupem kryzysu pedofilskiego w Kościele polskim. To już nie są ci biskupi, którzy jeszcze próbowali bronić się takimi odruchami obronnymi, że tutaj to dziecko, prawda, siada na kolana i lgnie do czułości i to pobudza, prawda, księdza biednego i
co on
pamiętamy,
zrobić,
tak, to tak.
Koszmar.
Miejmy nadzieję, że to już zamierzchłe czasy.
Biskup Ważny wspomniał ci, i to daje do myślenia, że rzeczywiście coś się w Kościele dzieje. Wspomniał ci o rekolekcjach planowanych dla duchownych z osobami skrzywdzonymi, takiej platformy spotkania.
Tak, to jest, ponieważ, no właśnie, możemy mówić, że biskupi pomocniczy są nieważni, bo to jest rzeczywiście dziwne stanowisko, bo to jest biskup, jakby spełnią sakramentu kapłańskiego, który nie ma żadnej władzy, aha, biskup pomocniczy, bo on otrzymuje władzę delegowaną od biskupa ordynariusza, więc można powiedzieć, za nic nie odpowiada, chyba że mu powierzy biskup ordynariusz jakieś zadania. Ale to nie jest do końca prawda, bo ci biskupi pomocniczy, oni są w różnych komisjach episkopatu i ci pomocniczy też mogą przewodniczyć tym komisjom. Akurat biskup Ważny jest w komisji dotyczącej nowej ewangelizacji. To można powiedzieć, że to jest taka trochę elita duszpasterzy w Polsce, którzy próbują coś zrobić jednak z tym kryzysem Kościoła w Polsce. I to dla tych księży, właśnie dla tych księży związanych z Komisją Episkopatu do spraw nowej ewangelizacji, oni się spotykają się nawet chyba, zdaje się, raz czy dwa razy do roku i na takich rekolekcjach. I tam biskup Artur Ważny obiecał, już rozmawiał z Tośką Szewczyk, że ją zaprosi na te rekolekcje, więc jest szansa, że ona będzie rozmawiać, no właśnie, nie tylko z biskupami, ale też z wieloma księżmi, mhm, i to świadectwo będzie dalej jakby się rozszerzać, rozchodzić. No i to jest też jakaś nadzieja. Tośka też jest związana z działalnością delegata, czyli arcybiskupa Wojciecha Polaka i jego środowiska i też z fundacją świętego Józefa, która pomaga osobom skrzywdzonym, która też organizuje różne rekolekcje i różne warsztaty. Także to, no, jest nadzieja, że ta działalność będzie się jakoś rozszerzać. Czy ta świadomość, która jest owocem działalności takich właśnie ludzi jak Tośka Szewczyk. No na niej, no to jest paradoks, ale właśnie na tej bezbronnej, może na tym właśnie polega Ewangelia, że na najsłabszej, na najbardziej bezbronnej, można powiedzieć, wisi przyszłość Kościoła Polski.
Siła bezbronnej to tytuł tekstu Artura Sporniaka w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego, do którego serdecznie Państwa zapraszamy. Tam znajdą Państwo więcej na ten temat. A Ciebie jeszcze, Arturze, chciałem zapytać na koniec, co Ty wyczytasz, planujesz przeczytać albo polecasz z najnowszego numeru Tygodnika?
Jak przeglądałem właśnie najnowszy numer, to zainteresował mnie tekst Bartka Dobrocha Pod Hale w Płomieniach. To tekst, no jakby odwołujący się do głośnego filmu Biała Odwaga o kolaboracji górali. No ponieważ gdzieś tam jakoś człowiek wcześniej słyszał o Guralen Folk, ale nigdy jakby nie wgłębiałem się w temat, a góry są mi bliskie, mm-hmm, jeżdżę tam na to Podhale, chodzę po tych górach, więc z ciekawością na pewno to przeczytam, jeszcze nie czytałem.
Zapraszamy i polecamy, a zapraszamy również Państwa do serwisu tygodnikpowszechny.pl, gdzie znajdą Państwo nie tylko najnowsze wydanie Tygodnika i nie tylko wydania archiwalne, ale także serwis specjalny tygodnikpowszechny.pl/ Po stronie ofiar, w którym znajdą Państwo wszystkie teksty Tygodnika Powszechnego poświęcone tematowi ofiar molestowania seksualnego osób nieletnich w Kościele. Tygodnikpowszechny.pl. Gościem dzisiejszego odcinka podcastu Tygodnika Powszechnego był redaktor Artur Sporniak. Dziękuję Ci bardzo.
Dzięki.
Do usłyszenia już za tydzień.
Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na tygodnikpowszechny.pl. Czytaj i rośnij z nami. Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.